programie Szlachetne Zdrowie. Witam Państwa, Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Robert Rejdak, kierownik Kliniki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze. Panie profesorze, jest pewien paradoks, przynajmniej ja go dostrzegam, a jeżeli tak nie jest, to niech mnie pan wyprowadzi z błędu. Pomimo tego, że wzrok jest tak ważnym zmysłem, tak ważnym narządem, to pomimo tego, że zdarza się, że nam się pogarsza, to wizytę u specjalisty odwlekamy, mimo że to nam przecież przeszkadza. Niech mi pan wyjaśni, dlaczego tak jest.
Rzeczywiście jest taki trend. Myślimy, że pierwsze objawy przejdą, coś nas niepokoi, ale na pewno to z czasem minie. Natomiast dosyć często, rzeczywiście, szczególnie jeśli jesteśmy już w wieku po 40 roku życia, te objawy się tylko nasilają. Mogą one nasilać się dosyć szybko. Często w przypadku okulistyki nasilają się powoli. Stąd ten taki alert i zdenerwowanie nimi jest może mniejsze. Jeszcze przyczynia się też fakt do takiego maskowania objawów. Fakt taki, że widzimy obuocznie i zazwyczaj oczy chorują niesymetrycznie. Choroba dotyka jednego z oczu, natomiast tym drugim widzimy lepiej i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wzrok nam się pogarsza. Ja sam pamiętam kilka przypadków w mojej karierze, gdzie uświadomiłem pacjentowi, że nie widzi w ogóle na jedno oko w badaniu okulistycznym dopiero. On przyszedł mając świadomość, że coś jest gorzej, ale to nie jest aż tak źle.
Także dopytuje, organizm lubi sobie wyrównywać, mózg jest jakoś oszukiwany?
Może inaczej. To są zazwyczaj osoby w podeszłym wieku i też takie żyjące w takiej swojej enklawie, takiego gospodarstwa domowego, nie wychodzą dalej, mają jakąś jeszcze opiekę, która nie zwraca uwagi na jakieś objawy chorobowe, tylko na przykład dostarcza zakupy ze sklepu, i takie osoby, żyjąc właśnie w takim małym środowisku domowym, mogą przegapić alarmujące objawy.
Tymczasem te objawy są bardzo różne od zapalenia spojówek, które przed momentem pan zdiagnozował tutaj u kolegi w radiu, po schorzenia bardzo poważne, a ich jest cała lista.
Rzeczywiście, to są choroby zazwyczaj ciężkie, które prowadzą do nieodwracalnej ślepoty i tu możemy wymienić jaskra, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, powikłania cukrzycy, również nieleczona zaćma. Przypominam, że zaćmę leczymy w tej chwili wysoce, że tak powiem, skutecznie. Jest to leczenie chirurgiczne, ale jeśli nie leczylibyśmy, ale są przypadki też, że przychodzi pacjent obuocznie niewidzący z powodu zaćmy. Teraz jest rzadziej, ale jeszcze w pandemii tak bywało. I także to jest też choroba, którą należy szybko diagnozować i leczyć. Nie mówiąc o tym, że może być przyczyną wypadkowości, może być przyczyną również jakichś wypadków komunikacyjnych, bo kierowca prowadzący samochód z zaćmą, na przykład przy oślepieniu światłem, zwężeniu źrenicy, nagle przestaje widzieć albo nie widzi o zmroku. I także pamiętajmy, że to też jest przyczyna na przykład demencji. Są prace, które pokazują jasno związek zaćmy i innych schorzeń oczu z postępem takich neurologicznych chorób, jak na przykład demencja.
Panie profesorze, bo czy zaćma, czy jaskra to nie są te choroby, broń Boże, nie chcę trywializować, które jak podwyższona temperatura miną. One nie miną, one się będą rozwijały.
One będą się rozwijały stale, będą obniżały naszą ostrość wzroku. Szczególnie, tak jak mówię, o zmroku, w ciemnych pomieszczeniach, nagle możemy ulec wypadkowi, możemy złamać na przykład kość udową, kość biodrową, to już pokazuje takie drastyczne przypadki.
No, co w podeszłym wieku?
Ale to się zdarza, to się jak najbardziej zdarza. my widzimy to na co dzień. Także dlatego ważne są w tej chwili te cykliczne badania, szczególnie po 40 roku życia i później. A jeśli będą dodatkowe obciążenia, takie jak cukrzyca, no to jest to sygnał do natychmiastowego badania okulistycznego. Ale też nie zapominajmy o młodzieży. Ja tu w tej chwili omawiam jednostki chorobowe dotyczące już osób dorosłych w starszym wieku, ale oddzielna zupełnie grupa to jest właśnie cały szereg zagrożeń u dzieci i młodzieży związanych z okulistyką.
No, świetny temat pan i wątek pan profesor otworzył, bo chyba też pokutuje takie przeświadczenie, że nawet jeżeli dziecko w wieku pierwszej, drugiej, trzeciej klasy nawet dostanie szkła korekcyjne, to przyjęto się chyba w dużej mierze mówić, a ma szkła, to jest wszystko okej.
Rzeczywiście tu jest to ważne hasło, ważne pytanie zadane przez pana redaktora. Wiemy, że wiele problemów ze wzrokiem może rozpocząć się u dzieci i młodzieży postępującą wadą refrakcji. Czyli już we wczesnym bardzo dzieciństwie, w zasadzie w wieku niemowlęcym, jeśli pojawia się nadwzroczność, jest to tło zazwyczaj takie genetyczne. Z nadwzrocznością może się wiązać choroba zezowa, czyli takie nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych. Pamiętajmy, że jeśli takie malutkie dziecko zaczyna zezować, mówię tu do rodziców, wydaje nam się, że coś jest nie tak, natychmiast należy udać się do okulisty, ponieważ to jest sygnał, żeby zbadać dno oka, bo tam w związku z chorobą zezową, a raczej takim nieprawidłowym ustawieniem oczu może się wiązać na przykład zaćma wrodzona, czy choroba Coatesa, czy siatkówczak, czyli bardzo poważny nowotwór wywodzący się z siatkówki. Stąd pamiętajmy, drugi objaw, biała źrenica, również bardzo niebezpieczny, też natychmiast należy się udać do okulisty. Czy na przykład łzawienie, pocieranie oczu. Bywa tak, że nasze dziecko ma, mówią rodzice, zauważyliśmy piękne, duże oczy. A to może być, mówię o takim małym niemowlaku, a to może być objaw jaskry wrodzonej i ciśnienia wewnątrzgałkowego. Stąd też to jest sygnał do tego, żeby udać się do okulisty. Łzawienie to może być problem z drogami łzowymi, ale też właśnie objaw jaskry wrodzonej. To wszystko trzeba różnicować i bardzo szybko reagować.
Panie profesorze, tych wszystkich symptomów, o których pan wspomniał, nomen omen nie można przeoczyć, bo im szybsza reakcja, tym większa możliwość wyleczenia bądź zażegnania problemu.
Tak, oczywiście właśnie. Wiele schorzeń okulistycznych można leczyć z dużym sukcesem pod warunkiem, że leczymy wcześniej. Nie czekamy na już nieodwracalne następstwa. Stąd też w ogóle pojawiające się wady refrakcji. Zacząłem od nadwzroczności, ale jest oczywiście krótkowzroczność. Krótkowzroczność jest zazwyczaj nabyta i wiemy, że tu plagą są w tej chwili ekrany, smartfony, komputery. Często dzieci nie wychodzą na dwór, tylko przesiadują w domu i piszą na komunikatorach. Kiedyś jeszcze, jak my byliśmy obydwaj młodzi, to nasi rodzice nas łatwo mogli, w cudzysłowie, skarcić i ukarać, zakazując nam wyjścia na tak zwany dwór, czyli na zewnątrz, poza cztery ściany. Natomiast teraz jest odwrotnie. Dzieci przesiadują w domu, ponieważ ten ich świat zamyka się w smartfonie, w laptopie. Natomiast wiemy, że najlepszą profilaktyką przed rozwojem krótkowzroczności jest 2 godziny i dłużej w świetle naturalnym. Jest przebywanie w świetle naturalnym. Taki okres, czyli po prostu należy dziecko zachęcić do wyjścia z domu. Jeszcze oczywiście w godzinach takich, kiedy mamy światło dzienne, naturalne, patrzenie w dal, a nie tylko stałe fiksowanie z bliska w komórce czy w ekranie komputera naszego wzroku. Także to wszystko jest niezwykle ważne i o tym musimy stale przypominać.
Gdyby pan profesor miał jeszcze przepis, jak skutecznie, w cudzysłowie, wyrzucić dzieci na dwór, o, byłoby już zupełnie dobrze. Panie profesorze, zespół lubelskich specjalistów pod pańskim kierownictwem z ulicy Chmielnej, z kliniki okulistycznej, realizuje dwa programy, które doskonale wpisują się w to wszystko, o czym my do tej pory powiedzieliśmy. Czyli wyłapywanie tych wszystkich wad wzroku. To jest najpierw program Dobrze Widzieć, dedykowany do klas 1-3. Co ciekawe, on od kwietnia, tak? Od kwietnia ponownie ruszy. W ostatnim zostało przebadanych kilkaset dzieci.
I 1100 dokładnie.
I te rezultaty wcale nie były optymistyczne. Podobnie program Okobus, gdzie dedykowany był dla osób już starszych, 7 tysięcy osób przebadanych, kiedy samochód ze specjalistycznym sprzętem ruszał, proszę wybaczyć, w tak zwany teren i docierał do miejscowości, gdzie no, dostęp do specjalisty jest zdecydowanie bardziej trudny niż może w dużych ośrodkach, takich jak Lublin czy duże miasta naszego regionu czy województwa. Panie profesorze, to wszystko sprzyjało temu, żeby te wady wzroku wychwytywać w jak najbardziej wczesnym momencie.
Rzeczywiście, bardzo dziękuję za przypomnienie tych dwóch ważnych projektów, które no, w tej chwili nie są jedyne, cieszę się z tego, bo Okobus to rzeczywiście rok badań, współpracy z lekarzami rodzinnymi, to też jest ważne. Myśmy pokazali modelową współpracę między okulistą a lekarzem rodzinnym. I jeszcze mamy jeden filar tego projektu, czyli program lekowy leczenia cukrzycowego brzęku plamki w szpitalach, w centrach takich już specjalistycznych. Czyli zamknęliśmy takim jeszcze jednym ostatnim ogniwem ten łańcuch systemu od wczesnej diagnozy objawów cukrzycowego brzęku plamki do leczenia. Jednocześnie wszystko w systemie elektronicznym, uzupełnionym jeszcze przez system związany z Okobusem, czyli wykonanie zdjęcia dna oka, wysłanie do, w tym przypadku była to klinika okulistyki ogólnej, dziecięcej na Chmielnej. I tu rzeczywiście to zdało egzamin. Pokazaliśmy, że ten model może nam też odciążyć system, bo proszę sobie wyobrazić, mamy 3 miliony chorych na cukrzycę w Polsce, czyli te 3 miliony osób powinny raz na rok być zbadane w Polsce okulistycznie, a mamy między 3 a 4 tysiące okulistów, którzy codziennie zajmują się tymi wszystkimi jeszcze innymi jednostkami chorobowymi, o których dzisiaj dużo mówimy. I także to jest taka jeszcze nałożony jeden wielki obowiązek w stosunku do społeczeństwa, ważny, ale musimy znaleźć rozwiązania, które nam pozwolą ten system w cudzysłowie odciążyć, ponieważ często osoby jeszcze bez objawów blokują dostęp w kolejce osobom, które już pilnie potrzebują leczenia. Także wydaje mi się, że ten projekt Okobus pokazał, jak możemy ten system odpowiednio inaczej przeorganizować. Ale oczywiście dobrze widzieć, 1100 dzieci za nami przebadanych, teraz będziemy badać 5000 dzieci. Od kwietnia rozmawiamy z kuratorium, chcemy ruszyć do szkół po to, żeby dzieciaki nasze przebadać w tym wieku, to jest klasa 1-3. I wykazać takie objawy jak zaburzenia i wady refrakcji. Czasami wykazujemy niedowidzenie, bardzo niebezpieczną jednostkę chorobową, którą natychmiast należy leczyć, ale też właśnie wspomnianą już chorobę zezową. I co ważne, w tym projekcie Lubelska Unia Cyfrowa, ponieważ taki projekt uruchomiliśmy, zbiorczy, dotyczy różnych jednostek chorobowych, my chcemy tworzyć cyfrowy rejestr osób chorujących na storze krogówki. Storze krogówki to jest niezwykle ważna choroba, która dotyka właśnie młodych ludzi. Stąd ta, można powiedzieć, troszeczkę pionierskość naszych działań, ponieważ my w Polsce w sposób systemowy badamy dzieci i młodzież, czyli tą grupę no, niezwykle ważną dla społeczeństwa, której można pomóc w odpowiednio wcześnie i zapobiec nieodwracalnym skutkom.
Doprecyzujmy stożek rogówki, który właśnie może co najmniej skutkować pogorszeniem wzroku. Co najmniej.
Co najmniej, jeśli nie utratą wzroku, ponieważ jeśli przeczekamy, może nawet dojść do perforacji rogówki. Oczywiście to są już niezwykle w dzisiejszej dobie rzadkie sprawy, ale jeśli nie perforacji, to często te osoby do niedawna były poddawane przeszczepowi rogówki. My w tej chwili mamy dostępny, również refundowany przez NFZ zabieg o nazwie crosslinking, czyli sieciowanie rogówki. Wykonujemy go na przykład u nas na Chmielnej, na Narodowy Fundusz Zdrowia. Także jakby tą sztuką jest rozpoznanie wczesne. Tak, żeby dziecko, które najpierw ma postępującą krótkowzroczność połączoną z nieregularnym astygmatyzmem i jeszcze dodatkowo zaczyna już w naszych badaniach wykazywać, my robimy mapę rogówki, różnego rodzaju pomiary grubości rogówki, wykazuje objawy typowe dla stożka, wówczas należy planować i przeprowadzić zabieg o nazwie crosslinking.
Panie profesorze, i to usprawnia system, tak mi się wydaje, bo to nie tylko spowoduje, albo inaczej, to właśnie spowoduje, że taki pacjent nie wypadnie z systemu, bo szczególnie młody pacjent, tak jak wspomniałem, dostaje szkła korekcyjne, ma leczony astygmatyzm, wadę refrakcji i niby temat zamknięty. No właśnie nie zamknięty, bo mogą pojawić się takie objawy, o których pan wspomniał. Tymczasem dziecko, będąc już w systemie, to sam system przypomni rodzicom czy opiekunom, że muszą zgłosić się z dzieckiem do kontroli.
Dokładnie. Ten pacjent na mnie ginie. Jeśli mamy taki system stworzony, my współpracujemy blisko z kliniką okulistyki w Oslo i tam z panem profesorem Goranem Petrowskim, który niedawno nas odwiedził tu w Lublinie, troszkę nawet podglądamy kolegów z Norwegii, trochę ich się radzimy, ale też mamy własne rozwiązania tu z grupą zarówno współpracowników z Politechniki Lubelskiej, wspomnę tu profesora Dariusza Czerwińskiego i profesora Kamila Jonaka, ale też z kolegami z Instytutu Łączności, profesor Paweł Pławiak, doktor Tomasz Jeruzalski. To są, ale też...
To są te mózgi operacji.
Tak, również pan profesor Marek Niezgódka, przewodniczący Rady Cyfryzacji na naszym Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. To jest bardzo silny, sprawny zespół, który już udowodnił skuteczność wielu tych projektów omawianych, w wielu tych projektach omawianych w tej chwili przez nas. I mamy nadzieję, że stworzymy bardzo dobrze działający również cyfrowy rejestr chorych ze stożkiem rogówki. To wszystko działa dzięki wsparciu pana rektora, profesora Wojciecha Załuski, który bardzo ważną tutaj niejako taką rolę przypisał w tej kadencji obecnie w naszych działaniach na Uniwersytecie cyfryzacji. I ta cyfryzacja w Lublinie i na Uniwersytecie Medycznym bardzo dobrze się rozwija.
Panie profesorze, ale wie pan, że dla innych cyfryzacja to szansa, to bezpieczeństwo, a dla innych no nie do końca tak, żeby myślą sobie, a będę gdzieś w systemie, to będą wszystko o mnie wiedzieć.
To znaczy, my nie idziemy aż tak daleko, bo oczywiście te systemy, które pozwalają, żeby wszystko o nas wiedzieć, to tworzy państwo przede wszystkim. My chcemy przede wszystkim zdobyć dane, które pozwolą pacjentów wcześniej diagnozować i leczyć, uświadomić im, że jeśli przeczekają, to spotkają się na koniec z sytuacją, że mimo terapii wyniki leczenia nie będą zadowalające. Natomiast my wiemy, że jeśli terapię wprowadzimy wcześniej, odpowiednio wcześniej, wówczas możemy pacjenta przez całe życie utrzymać nawet przy pełnym widzeniu.
Dlatego zachęcamy, że gdy cokolwiek zacznie się dziać ze wzrokiem, udawać się do specjalisty.
Jak najbardziej, przypominamy, apelujemy, to jest niezwykle ważne.
Panie profesorze, na koniec króciutko proszę mi obiecać, że jak ruszy program Dobrze Widzieć, jego kolejna edycja, no to spotkamy się w Radiu Lublin, żeby o tym porozmawiać.
Z przyjemnością będę się spotykał i omawiał etapy tych badań.
Profesor Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.